Dzisiejsze nabożeństwo, dzisiejsze kazanie generalnie nawiązujemy do takich dwóch wydarzeń, ale zanim to ja chciałem, Aniu, do Ciebie. Ty dzisiaj, jak Ty czytałaś ten tekst Słowa Bożego i te wszystkie imiona, różne, trudne, niepolskie imiona czytałaś, my ich oczywiście kompletnie nie rozumiemy, tak? To jest inna bajka. Ja tego też kompletnie nie rozumiałem, połowy z tych imion, co ty czytałaś. Ale po prostu, jak sprawdzałem z tekstem, to ja to muszę powiedzieć, to ty to tak pięknie przeczytałaś i nie uczyniłaś nawet wielu błędów, czytając te imiona. Po prostu byłem w szoku, bo ja się zawsze mylę. No nie, a ty to tak zrobiłaś, że no po prostu rewelacja. Ja byłem po prostu zdziwiony wręcz. Także dziękuję bardzo za to piękne czytanie. I jesteśmy kochani w ten sposób już w kazaniu. I tak, wspomniałem już, jakie dwa mamy wydarzenia przed nami, tak? Po pierwsze mamy Wszystkich Świętych do 1 listopada. Jest takie piękne święto Wszystkich Świętych lub w innej tradycji Święto Zmarłych, ale dla nas niech to będzie Święto Wszystkich Świętych. I dla mnie to jest taki pretekst, aby zrobić z tego jednocześnie święto Kościoła. I za chwilkę przekonam Was do tego, że to jest dobra myśl, uczynić z tego święta powód świętowania dla Kościoła. Tak? I drugie wydarzenie też, do którego ja chcę nawiązać, to oczywiście za tydzień będziemy mieli Dzień Modlitwy o Kościół Prześladowany. I w związku z tym po tym kazaniu to będę chciał zachęcić nas do tego, byśmy mogli modlić się o Kościół Prześladowany. Tak? I myślę, że dlatego też nie jest przypadkiem, że ten dzień modlitwy o Kościół Prześladowany właśnie jest zorganizowany w okolicy 1 listopada. To się tak jakoś razem łączy, razem wiąże. To ma jakiś swoją wartość. Otwórzmy sobie Apokalipsę, 6 rozdział, wersety od 9 do 11. To będzie nasz taki tekst przewodni, którym się chciałbym dzisiaj dzielić. Apokalipsa, 6 rozdział. Przeczytam wersety od 9 do 11. Tak? Jednocześnie słuchajcie, ja słyszę szum Biblii otwieranych i chcę was pochwalić za to, że nosicie w niedzielę do kościoła ze sobą jeszcze Biblię. Autentycznie. Bo byłem w zeszłym tygodniu w pewnym kościele w Polsce, gdzie podczas kazania, jak dzieliłem się Słowem Bożym, wysiadł rzutnik. I ja ludzi poprosiłem, słuchajcie, wysiadł nam rzutnik, nie ma kto wyświetlać, otwórzcie swoje Biblię na takim i takim wersecie. To był kolejny werset, który miałem przygotowany. I wiecie co, nikt nie miał tam Biblii ze sobą. Nikt. Patrzę, kilkadziesiąt osób na sali, taki duży, spory kościół, patrzę, nikt się nie rusza, żeby wziąć Biblię do ręki i otworzyć. O, dziękuję. 1338. Tak. Strona 1338. Oczywiście upomniałem ludzi, tak? Zrobiłem to oczywiście grzecznie, ale im w pięty poszło. Przeczytamy, słuchajcie, wersety od 9 do 11. Jezus Chrystus, tu jest opisana taka piękna historia, kiedy Jezus Chrystus bierze księgę, ale to nie jest księga życia. To jest inna księga, zapisana od wewnątrz i z zewnątrz, zapieczętowana 7 pieczęciami. To jest księga dziejów świata. I tej księgi nie mógł nikt inny otworzyć, jak tylko Jezus Chrystus. Tam jest taka piękna sytuacja, że Jan, który widzi tą scenę, widzi, nikt nie jest w stanie otworzyć tej księgi życia, płacze z tego powodu, klepie go jakiś ktoś obok i mówi, słuchaj, nie płacz, bo jest baranek, jest Jezus Chrystus, jest baranek z pokolenia Judy, on jest godzien otworzyć tą księgę. I bierze tą księgę i ją otwiera. Po kolei łamie pieczęć za pieczęcią, a jest ich 7. I coś po kolei, jak on łamie każdą z tych pieczęci, coś się dzieje. Tak? I przy 5 pieczęci jest tak napisane. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem te dusze. Popatrzcie, ludzie zmarli, a jednak żyją. W jakiś sposób są żywi przed Bogiem, bo wołają przed Bogiem i znajdują się blisko ołtarza. I oni wołali, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli, podobnie jak oni, ponieść śmierć. Panie Boże, ja Ci dziękuję za to krótkie słowo i proszę Ciebie o błogosławieństwo dla nas, byśmy mogli je usłyszeć, to co Ty chcesz dzisiaj powiedzieć do swojego Kościoła w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Piękny tekst, słuchajcie, żeśmy przeczytali, tak? Widać od razu w nim pewną ciekawą rzecz. Oto są jacyś zabici, zmarli, ale tacy, którzy nie są zabici na śmierć, jakby jeszcze dychają, są przed Bogiem, przed Jego ołtarzem, prosto centralnie przeciwko i mają możliwość do Niego mówić, mają możliwość komunikować się z Bogiem, mają możliwość do Niego wyrzucać jakieś pretensje, tak? I do nich też są skierowane jakieś słowa i oni, ci ludzie, może powiedzmy same dusze, tak, ludzkie, one są zdolne to usłyszeć i im się daje białe szaty, tak? Bardzo piękny tekst, tak? Tekst, który mówi nam dzisiaj o jednej rzeczy. Kościół, bo to jest Kościół, który jest w niebie. Popatrzcie, Kościół to nie jest ten tylko tutaj na ziemi, ale to jest też Kościół, który jest w niebie. Tam też jest Kościół, jest też wspólnota i społeczność świętych w niebie, jak i na ziemi, tak? Jest to najpełniej wyrażone w naszym wyznaniu credo chrześcijańskim, nicejsko-konstantynopolitańskim, w takim artykule Wierzę w świętych obcowanie. I dzisiaj będziemy mieli taki czas, kiedy będziemy wspólnie razem modlić się tą modlitwą na sam koniec naszego nabożeństwa. Kiedy kogoś kochamy, słuchajcie, ja ostatnio tak na kilka dni, tak na dwa dni wyjechałem do Polski, tak? Ostatnio jak wyjeżdżam, generalnie na krótko wyjeżdżam, ale kiedy mi się zdarza na dłużej wyjeżdżać, to zauważyłem coś takiego, że kiedy kogoś kochamy i wyjeżdżamy do innego kraju, to zaczynamy za tą osobą tęsknić. Na przykład jak ja za Bożenką. Jak wyjeżdżam na dwa dni, to się jeszcze stęsknić jakby nie zdążę, a już wracam. Ale jak jeżdżę na dłużej, to mi się zdarza tęsknić, tak? Ale mam taką świadomość, że dzisiaj też może telefony komórkowe też dają taką możliwość i taką świadomość, że chociaż fizycznie na przykład tej osoby ze mną nie ma, bo ja jestem 2-3 tysiące kilometrów stąd, tak? To jednak ta osoba gdzieś w jakiś sposób ze mną jest. Jest w moim sercu, jest w moich myślach, mogę do niej sobie w każdej chwili zadzwonić. Dzisiaj pomimo, że wielu z nas nie ma dzisiaj, na przykład dzisiaj nie ma kogo, Dominika dzisiaj nie ma, Piotra i Mai, bo wyjechali do Polski na wakacje, ale też Tereski i Mariana nie ma, tak? Będziemy się o Tereskę później modlić. I innych osób, z różnych powodów tutaj tych ludzi nie ma, to jednak kiedy modlimy się o nich, to mamy troszeczkę taką świadomość, mimo że ich nie ma, słuchajcie, to jednak oni wśród nas w jakiś sposób są, tak? Mamy taką z nimi społeczność świętych, mimo że nie fizyczną, to jednak duchową łączność z nimi mamy, tak? I czasami można mieć takie wrażenie, że bardziej tęsknimy za Kościołem wtedy na przykład, kiedy nas nie ma, niż wtedy, kiedy jesteśmy. Spróbuj sobie kiedyś na przykład nie przyjść na nabożeństwo i sprawdzić, czy to jest prawda. Znaczy nie radzę czegoś takiego robić, ale jest coś takiego, mnie. I wtedy tak, myślę sobie, zbliża się godzina 11, patrzę na zegarek i sobie myślę, No pewnie już zaczyna się nabożeństwo, tak? Patrzę na zegarek, godzina pierwsza, sobie myślę, no pewnie już kończą nabożeństwo i ktoś tam zamawia kawę, no nie? I za chwilę będą pili po prostu jakąś kawę i będą ze sobą rozmawiać. Jest taka tęsknota, zwłaszcza wtedy, kiedy mnie nie ma, tak? Bo chyba zwłaszcza wtedy się tęskni za Kościołem, kiedy nas nie ma, niż wtedy, kiedy jesteśmy. Bo kiedy jesteśmy, to jest to naturalne, tak? To jest to tak naturalne, że równie dobrze mogłoby nas nie być. Nie? Nie. Nie, Kasiu. O, zgadzam się z tobą. Jejku, ja ciebie bardzo przepraszam. Bo ja sobie ostatnim razem tak pojechałem trochę po bandzie odnośnie takiego spóźnienia się do kościoła, a oberwało się najmniej winnym. Chcę powiedzieć, naprawdę, oberwało się najmniej winnym. Okej. Natomiast kiedy nas nie ma, i to jest, wiecie, takie przewrotne, no nie? Bo są ludzie, którzy mówią, no chciałbym przyjść, mógłbym przyjść, ale coś mi wypadło, tak? Coś mi wypadło. Tęsknię, a potem się okazuje, że mam jakieś inne zadania do spełnienia, jakieś inne rzeczy do zrobienia i w końcu końców nie przychodzę, tak? I to, że tęsknię, oczywiście to jest jedna sprawa, tak? A druga sprawa to jest to, że ciało jest mdłe i słabe i czasami nie przyjdzie ciało do kościoła, nie? Więc ta nasza tęsknota jest tak, okej. Tęsknię, chciałbym być. Ciekawe, co pastor znowu wymyślił. I kiedy następuje taka tęsknota, to właśnie chcę powiedzieć, to następuje taka szczególna więź duchowa z Kościołem i z braćmi, i siostrami. I chcę powiedzieć, i to jest właśnie społeczność świętych, którą ja mam na myśli. Tak? Definicja, społeczność świętych, świętych obcowanie inaczej. My obcujemy ze sobą się razem spotykamy, mamy ze sobą relacje, ze sobą rozmawiamy, obcujemy ze sobą. I to jest to świętych obcowanie. Chcę powiedzieć, to jest definicja biblijna, żeby mnie zrozumieć dobrze. Czasami może jest tak, że nieobecny ciałem, jednak obecny duchem. Bo zdarza się rzeczywiście, że czasami no, rzeczywiście nie mogę przyjechać. Usprawiedliwiony. Apostoł Paweł tak czasami właśnie też powtarzał. Pisał list do Koryntu, bo nie mógł tam pojechać. Mówi do nich, bracia, kocham was. Chciałbym z wami być, chociaż jestem nieobecny ciałem, to jestem obecny z wami duchem. Tak często pisze apostoł Paweł. Tak? I mówiąc tak o sobie tutaj, że jesteśmy takich świętych obcowaniem, tak, to chcę powiedzieć, mówimy o Kościele w znaczeniu lokalnym. My tutaj, w tym mieście, w tym miejscu, my Polacy, w tym Kościele lokalnym. Jest nas kilkanaście osób w znaczeniu lokalnym, tak? Ale są też i inni wierzący w innych miastach. Na przykład byłem tydzień temu w Polsce, w innym mieście, w jakimś innym kraju i tam też są wierzący ludzie i ci wszyscy wierzący na całym świecie, na całej kuli ziemskiej, można powiedzieć, jesteśmy wierzącymi z Kościołem w znaczeniu globalnym. Jest różnica między Kościołem lokalnym a Kościołem globalnym. Ten Kościół globalny to jest to jedno ciało Chrystusa, tak? Kościół się spotyka tutaj, w Dublinie, ale również tam, na drugiej półkuli ziemskiej, również i w ten sposób my razem tworzymy taką jedność duchową. I to jest też świętych obcowanie. Jeden Kościół. Jesteśmy społecznością tego samego Kościoła, społecznością świętych, tak? I to świętych obcowanie jako Kościół jesteśmy głęboko przekonani, że dotyczy właśnie tych dwóch poziomów Kościoła, tak, w którym funkcjonuje, w znaczeniu lokalnym i globalnym, ale nie tylko. Nie tylko, chcę powiedzieć, bo Kościół to nie jest tylko Kościołem żyjących tutaj na ziemi, ale również i umarłych, czyli tych zmarłych, którzy zmarli w Jezusie Chrystusie. To jest to, od czego dzisiaj zaczęliśmy nasze nabożeństwo, czytając Apokalipsę, tak? Więc są jacyś jeszcze przed Bogiem, zmarli kiedyś 100, 200, 300, 500 lat temu, ci ludzie też wierzyli w Jezusa Chrystusa i oni nie są pogrzebani, ale widać ich ciało oczywiście się rozpadło, ale ich dusza jest przed Bogiem w niebie i oni tam z Bogiem mają również relacje, To jest też i obcują ze sobą, to jest też świętych obcowanie, tak? Bo my jesteśmy troszeczkę takimi płaszczakami, chcę powiedzieć. Widzimy nie w pełnym wymiarze Full HD, tak? Ale tak płasko widzimy i rzeczywiście widzimy tylko w obszarze tego teatrum, jakie widzimy, tu i teraz widzimy. Te wydarzenia, które się dzieją. My tylko patrzymy jednymi oczami, a więc dla nas, jeśli ktoś umiera, to już jest umarły, tak? Już jest umarły, dead i należy do tamtego świata, dla mnie i dla ciebie, bo jesteś i ja jestem płaszczakiem, tak? Ale Słowo Boże i szczególnie Ewangelie ukazują nam inną prawdę. Mówią jasno, tak, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, Bóg jest Bogiem żywych, tak mówi Słowo Boże, ponieważ dla Niego wszyscy żyją. Dlatego Słowo Boże mówi, Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I to jest to, o czym dzisiaj Ania czytała w 6 wersecie. Ten fragment, pamiętacie? Bóg mówi tam tak do Mojżesza. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmogący, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem. Tak mówił Bóg. Tak? A Jezus Chrystus do tego dodaje wszystkiego w Ewangelii Łukasza, 20 rozdział, 37, 38 werset. A dla Boga oni wszyscy żyją. Tak mówi Jezus Chrystus. I to jest wielkie objawienie Jezusa Chrystusa, na którego Stary Testament jakby Stary Testament nie znał tego objawienia w taki sposób. To jest nowe objawienie, które przynosi nam Jezus Chrystus. Objawienie, które mówi, że jest wspólnota tych, którzy żyją w Jego ciele, jest wspólnota, którą nazywamy świętych obcowanie. Jest wspólnota i to jest Kościół, tak? I o tej wspólnocie mówi nasz artykuł naszego credo chrześcijańskiego, o którym dzisiaj wspominałem, tak? Ale mówi jeszcze o tym również ten piękny tekst Apokalipsy, który żeśmy przed chwileczką cytowali, pamiętacie, tak? Kiedy została otwarta ta piąta pieczęć, Jan pisze, zobaczyłem duszę moich braci przed ołtarzem. Tak mówi to słowo. Co zobaczył Jan? Zobaczyłem duszę moich braci przed ołtarzem, tak? Wcześniej pamiętacie, padło to pytanie w niebie, kto jest godzien otworzyć zwój tej księgi? I padł taki strach na wszystkich, nie było godnego, tak? Ale pojawił się Baranek Boży, godzien wziąć zwój księgi, Jezus Chrystus. Ta księga, słuchajcie, jest bardzo tajemniczą księgą. Ja już o tym mówiłem, bo my nie wiemy, co w niej jest. To nie jest księga życia. Aha. To jest jakaś inna księga, którą wziął Jezus Chrystus. Tak? Tam jest zapisana przeszłość, przyszłość i rzeczy, które tam mają się zdarzyć. I dalej, kiedy czytamy w 6, 7, 8 rozdziale Apokalipsę, to czytamy, kiedy Jezus zrywa pieczęć za pieczęcią. Tam się dzieją różne rzeczy, straszne rzeczy. I ja nie chcę was straszyć, bo Kościół to nie jest miejsce, gdzie po prostu się nawzajem straszymy. I mamy się obawiać pewnych rzeczy, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Ponad tym wszystkim stoi Jezus Chrystus, jak czytamy Apokalipsę i czytamy o Nim, że zwycięzcą jest Baranek. Jezus Chrystus, On jest zwycięzcą, jak czytamy Apokalipsę. Bo Apokalipsa to nie jest księga strachu, ale to jest księga, która objawia to, co dzieje się przed Bożym tronem w niebie. To jest księga, która objawia chwałę, jaką ma Jezus Chrystus. I zgromadzając się tutaj, na tym miejscu, chcemy wyznawać, że dzieje świata, że to, co oglądamy, na przykład w telewizji, tak, włączasz swoją telewizję albo odpalasz internet, tak, to, co czytamy w gazetach albo przeglądacie, nie wiem, strony internetowe, słuchaj, nie jest w rękach niczyich innych, tylko w rękach Baranka Bożego. Się może tak nam wydawać, że ten świat idzie normalnie w ruinę, że ktoś stracił kontrolę nad tym światem, ale chcę ci powiedzieć, tak nie jest. To wszystko jest w rękach Boga i Bogu dzięki za to. że On ma to wszystko w swoim ręku. I pomiędzy tymi pięcioma pieczęciami, słuchajcie, jest ta piąta, tak? Jest ta piąta. I my czytamy, że ta piąta pieczęć, tak? A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. Ta pieczęć ostatnia jest z modlitwami świętych. Popatrzcie, to są święci, którzy są przed ołtarzem. Dlatego powiedziałem, że spokojnie, to dla nas to jest święto świętych, święto wszystkich świętych. Możemy mieć swoje święto. Kochani, to jest alleluja, dobra nowina. I to nie jest święto zmarłych, ale to jest moje święto. Ja chcę, żeby to było święto świętych, święto żyjących przed Bogiem. Bo dla Boga ci ludzie nie są umarli. Nie wiem, czy ty to widzisz. Dla Boga wszyscy żyją. Jest się z czego cieszyć, bo Jezus Chrystus pokonał śmierć. On to pokonał, to się stało tam na tym krzyżu. Świat, jak patrzymy na ten telewizor swój albo swój internet, odpalasz, widzisz dobrze i dokładnie, że pogrąża się w chaosie. To widać na wielu poziomach. Pogrąża się w chaosie ekonomicznym i o tym wszyscy wiedzą. I ja nie mówię tutaj nic nowego. Nie będę się bawił w politykę, bo jeśli ktoś ma telewizor, czyta gazety albo ma internet w domu, to wie chyba lepiej ode mnie to wszystko, bo ja nie mam telewizora w domu. Ten chaos, oczywiście, on jest chaosem gospodarczym i ekonomicznym, ale również i chaosem wartości i zasad w dzisiejszym świecie. Jak patrzycie? Co się dzieje na tym świecie? Jakie wartości są promowane? Popatrzcie, homoseksualizm, za niedługo pedofilia będzie akceptowana i jeszcze może gorsze rzeczy. Może eutanazja za niedługo wejdzie. Ja przypuszczam, że Irlandia, bo oni się tutaj specjalizują w tych rzeczach, takich nowościach, będzie pierwszym krajem na świecie i oni się będą z tego strasznie cieszyć, gdzie wejdzie eutanazja. Do szpitali. Chcesz pozbyć się swoich rodziców, będziesz mógł podpisać po prostu akt eutanazyjny na swojego chorego ojca, bo ci jest ciężarem i kulą nogi. Proszę bardzo. Bach. Irlandia będzie pierwszym takim krajem. Może już za niedługo. Więc możemy zobaczyć, że w dzisiejszym świecie dobro i zło są tak ze sobą wymieszane, że bardzo trudno je rozróżnić, słuchajcie. Sprytnie diabeł to robi. Wiele osób pozbawionych dzisiaj na przykład tej biblijnej zdolności, bo nie znają Pisma Świętego, tak? I one same nie wiedzą, co jest dobre i złe. Nie mają tej zdolności rozróżniania tych rzeczy, bo nie znają Biblii. Im się wydaje, że coś jest dobre, kiedy to jest normalnie złe. Ten świat jest pogrążony w chaosie. Wartości i wydaje mi się, że to nie jest właściwe miejsce dla ciebie, chrześcijaninie. Ten świat jest coś, od czego się trzeba w jakiś sposób troszeczkę trzymać z daleka, ale tylko w pewnym sensie trzymać z daleka. Dlatego chrześcijanin potrzebuje znaleźć sobie dzisiaj właściwe miejsce w tym świecie. Bo ten świat i się w nim paprać, to nie jest dobre miejsce dla ciebie. I tak, są dwie drogi, jakie chrześcijanin dzisiaj może jakby wybrać sobie, albo Kościół, tak? Pierwsza droga to jest zamknięcie się Kościoła, tak? Zamykam drzwi, taka ucieczka Kościoła ze świata. Kościół, który się zamyka w swojej własnej twierdzy. I Kościół, który tworzy taką twierdzę, taki warowny zamek i ma tam warowną taką bramę i tam po prostu nikt, nic z zewnątrz do tego Kościoła nie wejdzie. Może być taka wizja Kościoła? Kościół zamknięty na wszystkich. Może być. Może być. Oczywiście, że może być, ale jest niewłaściwa. Jest niebiblijna. Pomimo, że ktoś może nawet brać i upierać się, że ma podwaliny biblijne, żebyśmy wszyscy wyszli z tego świata, tak? I ktoś się tym podpiera i nie mieli nic wspólnego z niewierzącymi. tak? To się tym podpiera. Ale ta ucieczka ze świata jest niewłaściwa przede wszystkim dlatego, że kiedy Jezus Chrystus modlił się, pamiętasz, w modlitwie pańskiej o nas, to modlił się tak, tymi słowy, możesz to sobie sprawdzić w domu, w Biblii. Nie proszę Cię, Ojcze, abyś ich zabrał z tego świata, Jezus się modli, ale abyś ich zachował ode złego. Tak? Ty nie jesteś powołany do tego, żeby się zamknąć w jakiejś twierdzy i odizolować się od wszystkiego innego. Nie. Ty jesteś powołany jedynie do jednej rzeczy. Abyś podjął tę odpowiedzialność zachować się od złego. Zachować siebie w czystości. Masz być solą dla świata, światłością dla tego świata i masz być jak miasto położone na górze, na które to inni ludzie będą patrzeć i będą mogli po prostu widzieć w tym Jezusa Chrystusa. Bo kiedy ty się zamkniesz, to wiesz, to tak jakby, czy chowają światło pod korcem? Jezus się pyta. Skądże znowu? Nie chowa się światła. Światło stawia się na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak mówi Jezus Chrystus. Ty jesteś dla tego świata. Nie możesz się izolować. Tak? Ale będąc w tym świecie, musisz na siebie uważać, aby zachować się od złego, aby się nie upaprać tym, co jest w tym świecie. To nie jest łatwa rzecz. To jest trudne zadanie dla Kościoła. Chrześcijanin nie może uciekać od świata w taki sposób, aby stworzyć taką wspólnotę na wzór takiego getta religijnego. Nie, absolutnie. To nie jest nasza wizja naszej wspólnoty. Tak? Były takie wspólnoty, które takimi siebie uczyniły, ale my takimi nie chcemy być. To nie jest wizja naszego Kościoła. Tak? Kiedy Biblia mówi, wyjdźcie z tego świata, nie paprajcie się w tym świecie, to ona nie ma na myśli ludzi. Słuchajcie, absolutnie. Do ludzi my mamy wychodzić, ludzi my mamy kochać, tak? Ale ma na myśli system wartości, który jest antyboży. System wartości, który jest skierowany przeciwko Bogu. Tak? Drugą taką drogą, oczywiście, to jest pierwsza droga, niewłaściwa. Tak? Druga droga to jest taka droga stanięcia mocno na straży Ewangelii i wyjście do tego świata z Ewangelią. Z kolei biorę tą Ewangelię, biorę Chrystusa i przyprowadzam, przynoszę ją do świata. To jest ta druga droga dla nas. Wiąże się z tym oczywiście wyrzeczenie i wiąże się z tym poświęcenie, tak? I dzisiejszy wiek, chcę wam powiedzieć, jest wiekiem największych prześladowań chrześcijan od początku istnienia chrześcijaństwa, tak? Bo słuchajcie, my za tydzień mamy dzień modlitwy o prześladowany Kościół, o prześladowanych chrześcijan na całym świecie. I ja troszeczkę chcę w związku z tym o tym powiedzieć. I za chwilkę będziemy się też modlić o prześladowanych chrześcijan. Tak? Oczywiście o tych prześladowaniach nie mówi się w mediach, aby przypadkiem nie wzbudzać, jakby nie wzburzać opinii publicznej. Tego takiego uśpionego chrześcijaństwa, chrześcijańskiej Europy. Bo chrześcijaństwo w Europie jest uśpione. O, to śpimy, po prostu, kochani, śpimy. Więc tutaj tylko mogę powiedzieć jedną rzecz. Obudź się o śpiący. Pobudka, tak? Nie mówi się o tym, ale rocznie około 170 tysięcy braci i sióstr, słuchajcie, to są liczby, 170 tysięcy braci i sióstr naszych umiera. Umiera, bo są po prostu zabijani z tego powodu, że wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa. Rocznie 170 tysięcy, tak? Żyjemy w świecie, w którym nie było nigdy do tej pory tak wielkich prześladowań chrześcijan. I możemy to obserwować w wielu krajach, może nie Europy jeszcze, ale to do nas przyjdzie, tak? Dlaczego o tym mówię? Bo to jest ważne, tak? Ale dlaczego oni o tym nie mówią? Dlaczego nie mówią o tym media publicznie, tak? Dlatego, że za tymi wszystkimi krajami często stoją wielkie korporacje handlowe i ludzie, którzy mają wielkie pieniądze, trzymają media w swoich rękach i są właścicielami telewizji. Dlatego się o tym nie mówi, tak? Jednym z takich krajów jest na przykład Arabia Saudyjska, ale i wiele innych krajów. Jest dosyć duża lista, bo tych krajów jest około 60 krajów, gdzie chrześcijan się w dzisiejszym świecie prześladuje. 60 krajów. Jednym z nich na przykład są Indie, gdzie na przykład kilka lat temu zabito 120 naszych braci i doszło do spalenia setek kościołów i tysięcy domów chrześcijan. Zostało wyrzuconych ze swoich własnych domów, wysiedlonych. Tak? My tu w Europie, zwłaszcza w tej Irlandii, żyjemy sobie w takim świętym spokoju troszeczkę. Niestety nie jesteśmy prześladowani. No może troszeczkę, tak? Troszeczkę, jeżeli ktoś się na ciebie na przykład krzywo popatrzy, to jest tyle, tak? Ale ja nie wiem, czy on się na ciebie krzywo patrzy dlatego, że jesteś chrześcijaninem, czy raczej dlatego, że jesteś Polakiem. Chyba prędzej na ciebie ktoś się krzywo popatrzy, że jesteś Polakiem w tym kraju, niestety. Europa żyje sobie w takim spokoju, tak? Ale niech to nie będzie święty spokój, gdzie my sobie żyjemy i sobie myślimy, że tak wygląda Kościół w świecie. Bo kochani, Kościół tak naprawdę wygląda inaczej. Dużo inaczej, aniżeli my tu w Europie. Nam ten dobrobyt, chcę powiedzieć, mówię o sobie też, poprzewracał trochę oczy i my inaczej patrzymy. Poprzewracał nam po prostu w głowie już ten nasz dobrobyt, chcę powiedzieć. Fakt, że spotkaliśmy się dzisiaj tutaj na modlitwie i modlimy się i rozejdziemy się i nikt z nas nie ponosi z tego powodu żadnych jakichś przykrych konsekwencji, to możemy za to Bogu dziękować, tak? Ale ogólnie dzisiejszy świat i co się dzieje w większości na tym świecie dokładnie obrazuje zupełnie coś innego. To, o czym my czytaliśmy w Apokalipsie. Bo skąd się tam wzięli ci ludzie, którzy wołają do Boga: kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi, tak? I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy, co? Mieli podobnie jak oni ponieść śmierć dla Ewangelii. To jest Kościół. To jest Kościół. Prawdziwy. Jeśli mówimy, że my żyjemy w czasach ostatecznych i kiedy pytamy się o jego koniec, tych czasów ostatecznych, to czytamy: wtedy będzie koniec, kiedy dopełni się liczba męczenników. Jakoś Bóg liczy ten koniec nie latami, ale liczbą męczenników. Nie wiem, czy ty masz takie wrażenie. Ja tak sobie myślę, Bóg tak liczy świat, tak tu jest napisane. Kiedy dopełni się liczba tych, którzy mieli ponieść śmierć dla Królestwa Bożego, dla Ewangelii, wtedy będzie koniec. Tak mówi Słowo Boże. Dla Boga ten czas inaczej leci. I ja chcę powiedzieć, dlaczego my się chcemy o tych ludzi modlić dzisiaj, którzy tam gdzieś w różnych krajach dzisiaj są prześladowani, często ponoszą śmierć. Bo to są też święci, którzy należą do Kościoła. I z którymi Kościół ma społeczność, bo wierzymy w społeczność świętych. To jest to, od czego dzisiaj zacząłem. Tak? I z tego powodu Kościół stoi w takim wewnętrznym obowiązku, aby modlić się o prześladowanych braci i siostry. Aby w tej modlitwie w jakiś sposób zaprosić ich do naszej społeczności, inaczej nie potrafimy ich pomóc. My nie potrafimy im pomóc. Co im? Wyślesz im kartkę na święta? Przecież nie dojdzie. Nie potrafimy im pomóc. Jedyną rzecz, jaką możemy zrobić, możemy się o nich modlić. A nasza modlitwa dotrze do tronu Bożego i Bóg może odpowiedzieć na twoją modlitwę dzisiaj i może przyjść z pomocą do tego albo owego więźnia i Bóg w odpowiedzi na twoją modlitwę może mu dać ulgę w jego cierpieniu albo po prostu sprawić, żeby go zabrać prędzej do siebie. Aby już tak nie musiał cierpieć w torturach i w prześladowaniu, bo tak to się odbywa. Niestety są często z tych, od tych więźni pobierane narządy. I to robią często na żywca. Przecież tam się nikt nie bawi po prostu, żeby tych ludzi usypiać. Szkoda pieniędzy na środki znieczulające. No to jak myślicie, oni pobierają te narządy? Robią to normalnie na żywca, tak? Mają wyciągnąć wątrobę, to wyciągają wątrobę. Mają wyciągnąć coś innego, wyciągają coś innego. Chcą oko, to wyciągają oko. O tym się nie mówi. I my dzisiaj w modlitwie właśnie chcemy zaprosić tych wszystkich ludzi do nas. Możemy otworzyć nasz kościół dla nich. Jak również możemy otworzyć nasze serca i możemy poprzez modlitwę i poprzez pamięć o nich mieć z nimi dzisiaj społeczność. Tyle tylko możemy zrobić. Mieć społeczność i z ich cierpieniami dla świadectwa o Jezusie Chrystusie również. I to ich cierpienie w modlitwie również może się stać takim twoim współcierpieniem. Ty możesz też mieć udział w ich świadectwie, że oni się zgodzili ponieść tak wielką ofiarę ze swojego życia. I ty dzisiaj przez modlitwę o nich możesz mieć również w tym swój udział. I to jest świętych obcowanie, o którym ja dzisiaj chcę mówić. I to jest to, kiedy Kościół spotyka się wspólnie razem i świętuje wszystkich świętych. Nie mamy na myśli tylko siebie, ale mamy na myśli również tych, którzy cierpią. Jest jakaś łączność między Kościołem tutaj na ziemi cierpiącym, a tym Kościołem w niebie. Tak? To jest taki związek troszeczkę na zasadzie sojuszu, tak mi się wydaje, bo ci, którzy już odeszli, mają pełną świadomość, tak jak żeśmy czytali, tak, tego, co się dzieje na ziemi, widzą, wiedzą, mają kontakt z Bogiem, z nami nie, bo tu jest ta przepaść, której nie można pokonać, ale z Bogiem mają kontakt i nie wiemy, w jaki sposób to się dzieje, tak? Ale jednocześnie wiemy, te osoby tam przed tym Bożym tronem, one są tylko duszami i to jest biblijna nauka na temat człowieka. W sytuacji śmierci, chcę powiedzieć, bo człowiek po śmierci nie osiąga jeszcze stanu szczęśliwości, powiedzmy, nie jest jeszcze w niebie. Tak? To, gdzie ci ludzie są, to oni jeszcze nie są w niebie. Tak? Tylko z tego jednego powodu, że aby być człowiekiem, tak naprawdę, ci ludzie potrzebują ciała. Potrzebują ciała, potrzebują zmartwychwstania ciała. I to jest to, na co oni jeszcze czekają, tak? Bo bez ciała nie ma pełni człowieczeństwa. Dlatego bez zmartwychwstania ciała te dusze tych zabitych tutaj w niebie nie są jeszcze w pełni ludźmi i możemy powiedzieć, że przed zmartwychwstaniem nie znajdują się w pełni w stanie oglądania Boga jeszcze. Tak? Jeszcze są oni w stanie oczekiwania, tak jak się tutaj do nich mówi. Tak? I widać to, bo do nich się mówi tak, słuchajcie, mówi i zaczekajcie jeszcze, tak? I powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas. Mówi się do nich, odpocznijcie jeszcze jakiś czas, zaczekajcie jeszcze chwileczkę, tak? Widać, że oni są w stanie oczekiwania, ale czekają na co? Dokładnie czekają na to, na co my czekamy. Czekamy na Jezusa Chrystusa. Na Jezusa Chrystusa, który w pełnym momencie na głos trąby weźmie i dokona sąd nad tym całym światem. I również my, jak i oni, staniemy razem na Bożym sądzie, przed Bożym majestatem. Wszyscy będą sądzeni. My jedynie, wiecie, my w niczym nie jesteśmy lepsi. Też będziemy sądzeni. Tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, że twój sąd i mój sąd już się odbył. O tyle jesteśmy bezpieczni. A ten sąd odbył się na krzyżu. Na krzyżu Jezusa Chrystusa. Tam, kiedy Jezus Chrystus został osądzony za twoje i moje grzechy. Tam dokonał się sąd nad światem, sąd nad tobą. To już się tam dokonało. W twoje miejsce tam poszedł Jezus Chrystus. Amen. To jest tylko taka różnica. Tamci ludzie nie wiem, na czym będą opierać i nie wiem, jak będą sądzeni. Ja wiem, jak ja zostałem osądzony. W moje miejsce został osądzony Jezus Chrystus. I ja dzisiaj mogę żyć, bo On mi dał życie wieczne. Tak? I widzimy tutaj, że tam w tym niebie, słuchajcie, patrząc na to miejsce przebywania tych dusz zabitych, widzimy, że jest tam ołtarz w niebie. Tam jest ołtarz w niebie. I już króciutko będę kończyć. Chwileczkę tylko o tym ołtarzu na koniec. Dajcie mi sekundkę. Proszę o skupienie. Jest tylko jeden ołtarz, który znamy. Tylko jeden ołtarz. I to jest ten ołtarz, na którym został złożony Jezus Chrystus. I ten ołtarz ma kształt niczego innego jak krzyża. Ten ołtarz ma kształt krzyża. To na krzyżu Jezus Chrystus jako baranek Boży został złożony w ofierze. Nie ma innego ołtarza. Kochani, nie ma i nie znamy innego ołtarza i nie będzie innego ołtarza. Nie będzie innego ołtarza. Jedynym ołtarzem jest Jezus Chrystus. To jest ten krzyż, na którym został złożony Chrystus. I ten krzyż, który tam w tym niebie stoi, ten ołtarz, wydaje się jakby był centrum wszechświata. Tak to jest przedstawione w Apokalipsie. I tam pod tym ołtarzem, pod tym krzyżem jest miejsce, słuchaj, dla każdej chrześcijańskiej duszy. Jest miejsce również dla ciebie. Tam jest dużo miejsca. Bóg ciebie nie odrzuci. Przyjdź do Boga, przyjdź do Jezusa Chrystusa. Jeśli tego jeszcze nie uczyniłeś, jest na to czas. Przyjdź do Ojca, przyjdź do Boga. Tam jest miejsce dla ciebie. To jest miejsce twoje i to jest miejsce moje, aby po prostu tam być. Tak? I nie patrz w niebo jak dziecko. Tak niedojrzale, tak głupio, no nie? Bo ludzie niedojrzali i dzieci wyobrażają sobie różne dziwactwa, jak się patrzą na niebo. Ale patrz na niebo jak człowiek dorosły, w dojrzały sposób, który widzi niebo jako takie trwanie przy krzyżu Jezusa Chrystusa. To jest patrzenie w niebo w dojrzały sposób. Nie ma lepszego miejsca we wszechświecie. I ja nie chcę być nigdzie indziej. Jeżeli tam jest Jezus Chrystus, to ja chcę tam być. I ja sobie nie wyobrażam innego miejsca, jak tylko miejsce przy moim kochanym Panu Jezusie Chrystusie. Nie ma lepszego miejsca dla twojej duszy. Też chcę ci powiedzieć. Pomimo, że są różne miejsca. Jak tylko być pod tym krzyżem, pod tym ołtarzem. Tam być, tam pilnować, tam trwać, tam się modlić. Wraz z innymi świętymi, oczywiście. Niezależnie od denominacji chrześcijańskiej, od tego, kto mówi w jakim języku, czy rosyjskim, czy słowackim, niezależnie od koloru skóry, języka, narodowości, od czasu odejścia do Pana. Niezależnie od tego wszystkiego. I to jest świętych obcowanie, w które ja wierzę i w który wierzy święty Kościół Apostolski. Amen.